Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pink. Proszę Państwa, dzisiaj 16 października 2022 rozpoczął się w Pekinie 20 zjazd KPH, Komunistycznej Partii Chin. O tym, o samym zjeździe będę mówił w osobnym miejscu, w osobnych miejscach i mam nadzieję, że poświęcę temu wydarzeniu, bo jest to dla Chin wydarzenie niezwykle ważne. Proszę nie zapomnieć, że KPH liczy sobie 96 milionów chyba członków, więc nieporównywalna do jakiejkolwiek innej partii na świecie, największa partia na świecie. A poza tym to są Chiny, to jest miejsce na świecie, w którym dzieją się rzeczy ważne lub bardzo ważne, lub czasami najważniejsze na świecie. No więc to, co się, ten zjazd, na tym zjeździe mogą się zdarzyć różne rzeczy. To nie jest tak, że tam wszystko, tak, część tak zwanych sinologów twierdzi, że wszystko jest ustalone. Tam się mogą zdarzyć naprawdę różne rzeczy. Czy się zdarzą, zobaczymy, bo ten zjazd potrwa do 22 października. To zobaczymy. Natomiast przy okazji tego, teraz nie będę mówił o samym zjeździe, samej KPH, przy okazji tego zjazdu wychodzą z NOR, polskich NOR, różne indywidua, którym niektórym się wydaje, że coś wiedzą. Inni zdecydowanie nic nie wiedzą, natomiast wszystkie te indywidua z polskim paszportem mają jedno zadanie, zohydzić Chiny, zohydzić KPH, zohydzić Chiny, chińską cywilizację, chiński sposób myślenia. Do takich ludzi, do takich indywiduów, ludzi dużo powiedziałem, do takich indywiduów, przepraszam, zapomniałem, że źle ustawiłem mikrofon, przepraszam. Do takich indywiduów należy między innymi niejaki Bogdan Góralczyk, pseudonim profesor. A kto to jest, co to za indywiduum, to możecie sobie Państwo przeczytać, jak tam będziecie chcieli. Ale nie radzę, dlatego że to jest człowiek, który jest takim typowym przedstawicielem polskiej sinologii, polskich tak zwanych naukowców, sinologów, to znaczy człowiek, który naprawdę ma dużą wiedzę na temat Chin, natomiast serdecznie ich nienawidzi. Serdecznie ich nienawidzi. Ja się zawsze zastanawiam, jak można przez kilkadziesiąt lat, nienawidząc Chin, a zajmować się nimi, bo dla mnie to jest rzecz niesłychanie, byłaby to rzecz niesłychanie frustrująca, ale do tego stopnia, że po prostu możliwie szybko zamknął ten rozdział swojej historii. No, gdybym miał się zajmować sprawami, których nie znoszę, państwem, którego nie znoszę, kulturą, której nie znoszę, no, nie dociera to do mnie, nie dochodzi to do mnie. Nie potrafię tego zrozumieć, jak można żyć przez całe życie Chinami, znaczy Chinami, no może niekoniecznie Chinami, ale w każdym razie w dużej mierze zajmować się Chinami, nie tyle żyć, co zajmować się Chinami i ich nienawidzieć równocześnie. Chciałem zwrócić uwagę na to, że ten cały Góralczyk to jest człowiek, który był ambasadorem. A tutaj piszą o nim, że były dyplomata, w tym ambasador RP w krajach Azji. Ale nie piszą, że nie był ambasadorem w Chinach. Nie, on nigdy nie był ambasadorem w Chinach. Znam kilku ambasadorów, chyba trzech ambasadorów w Chinach i szczególnie ci starsi, z czasów PRL-u jeszcze, no teraz już staruszkowie, już nie jestem pewien, czy wszyscy żyją, tamtych szanuje, natomiast Góralczyk, jak powiedziałem, nigdy nie był ambasadorem w Chinach i chyba stąd się bierze jego antychińskość, dlatego że proszę pamiętać, nie zapomnieć o tym, że w krajach Azji jeszcze bardzo niedawno, i to nie minęło zupełnie, bardzo niedawno, antychiński syndrom był bardzo powszechny. Antysynizm był bardzo powszechny. Dlatego ten człowiek, mówię o Góralczyku, ma te tendencje antychińskie, ponieważ był, jak mówię, dyplomatą w krajach Azji Południowo-Wschodniej, o ile sobie przypominam. No i gdzie antychińskość, ten syndrom antychińskości jest powszechny. I jakby na to nie patrzeć, ja wspominam o nim dlatego, że ten człowiek odpowiadał na pytanie w wirtualnej Polsce. To jest właśnie, to jest ta antypolsko, ta niemiecko-żydowska mędownia, która bardzo często udzielała temu niejakiemu Góralczykowi swoich łamów po to, aby mógł się produkować od dawna. Wtedy, kiedy można było jeszcze wprowadzać komentarze, ja wprowadzałem swoje komentarze bardzo krytyczne w stosunku do Góralczyka, no aż w końcu już nie mogę, więc nie ma problemu. A tenże Góralczyk jest odpytywany przez tak zwanego dziennikarza AWP i powstał artykuł, no z tych pytań i odpowiedzi powstał artykuł pod tytułem Panda zmieniła się w smoka, niech żyje przewodniczący od wszystkiego. Jak Państwo wiecie, ja się Chinami zajmuję od 15 lat. Tak, 15 lat. Chiński kanał już za chwilę będzie obchodził dziesięciolecie. Nie wiem, ile tysięcy tam. Podejrzewam, że gdzieś koło 20 tysięcy felietonów już w tym czasie tych 10 lat zrobiłem. A więc coś na temat Chin powinienem wiedzieć, a przewodniczący Xi pełni swoją funkcję od 18 zjazdu. Dostał carte blanche 18, na 18 zjeździe i to był rok 12, koniec 12 roku, listopad, o ile sobie nie przypominam. Od tamtego czasu ja nie słyszałem w żadnym miejscu, czy w chińskim, czy w polskim, czy amerykańskim, czy niemieckim, powiedzenie przewodniczący od wszystkiego. Tutaj ten niby profesor gdzieś tam pisze o tym, skąd się wzięło to przewodniczący od wszystkiego, ale już nie pamiętam, jest to bez znaczenia. Podejrzewam, że to jest raczej wymysł bardziej Góralczyka lub temu podobnych indywiduów gdzieś tam z jakichś ciemnych zaułków ludzkości, białej ludzkości oczywiście. Także, jak powiedziałem, określenie przewodniczący od wszystkiego to jest rzecz, która to jest stwierdzenie, powiedzenie, które ja pierwszy raz słyszę. No a powinienem to słyszeć już wielokrotnie, prawda? Gdyby to było powszechne. No ale to nie. Otóż w tym artykule w antypolskiej, w niemiecko-żydowskim WP, w tym artykule nie sposób znaleźć odniesienia w relacjach polsko-chińskich, chyba że negatywne. Jest w jednym miejscu negatywne odniesienie, natomiast nie sposób znaleźć polskiej racji stanu. Nie sposób znaleźć elementów polskiej polityki zagranicznej, która byłaby jakaś koherentna z polityką chińską, bo nic takiego nie ma. Bo chciałem zwrócić uwagę, że nie tylko za czasów PO, ale PiS dokładnie to samo, tylko że oczywiście z odmiennych pozycji. PO nie chciało rozmawiać, znaczy nie było praktycznie rozmowy. Rozmów z Chińczykami, ponieważ interesy Moskwy i Berlina były ważniejsze dla Tuska, a w przypadku ostatnich 8 lat, no z kolei interesy Stanów Zjednoczonych są ważniejsze niż nasze własne. Więc nie ma mowy tutaj, nie ma mowy tutaj w tym artykule, w tym wywiadzie z niejakim Góralczykiem, nie ma mowy w ogóle o polskich interesach, o polskiej racji stanu. Nie, po prostu nie istnieje. Istnieje ewentualnie amerykańska racja stanu. Znaczy to jest tak, że oczywiście nie można, nie mogę powiedzieć, że ten niejaki Góralczyk same bzdury opowiada. No nie. I same draństwa mówi o Chinach. No nie, to jest zbyt inteligentny człowiek, żeby stawiać wszystko na jedną kartę. No nie. To jest człowiek, który umiejętnie miesza rzeczy ważne, sprawy ważne, sprawy prawdziwe, rzeczy prawdziwe, które mają miejsce, z rzeczami nieprawdziwymi. Więc no, takimi rzeczami nieprawdziwymi, znaczy takimi rzeczami prawdziwymi jest to, że oczywiście mają miejsce różne tam walki frakcji chińskiej, w Chińskiej Partii Komunistycznej, ale z kolei to nie jest tak, że zresztą on w pewnym momencie mówi, ten rzeczony Góralczyk, że są aresztowani różni wysokiej rangi urzędnicy, tylko że oni są aresztowani głównie za przestępstwa związany z korupcją. Tylko że on, tenże Góralczyk, wpisuje się w ten nurt, który twierdzi, że ci, którzy idą do więzienia za korupcję, to są ludzie, których frakcja Xi chce wyeliminować. No nie, no to jest takie prostackie, prymitywne. No ale cóż, my niestety tacy jesteśmy, biali, w stosunku do Chińczyków, że my nie potrafimy się wznieść na wysokość myślenia kategoriami kultury mającej 5000 lat, skoro mamy tylko te 1000. No i w dodatku jest ona zdegenerowana już zupełnie w tej chwili. Między innymi przez takich ludzi jak Góralczyk. Więc to są tutaj, jak powiedziałem, sprawy, kłamstwa związane oczywiście z Ujgurami, kłamstwa związane z tym, z Tybetańczykami, czyli mieszkańcami Xinjiangu. To jest jakby, to jest ponoć się w ostatnim czasie rozwadnia Ujgurów w Xinjiangu, i Hanów ponoć bardzo przybywa, podczas gdy moja wiedza na ten temat jest dokładnie odwrotna. Hanowie mieszkający od kilkudziesięciu lat w Xinjiangu chętnie by wyjechali gdzieś do środkowych albo do wschodnich Chin. No ale widzicie Państwo, no Ja jestem od tego, żeby mówić prawdę, a nie żeby zarabiać pieniądze. To zostawiam Góralczykowi. I kłamać. Oczywiście kłamiąc, zarabiać pieniądze. Także on mówi właśnie o Hongkongu, w ogóle nie wspomina. Przepraszam. kłamie o Hongkongu. To zresztą ta chwila, te dwa zdania o Hongkongu są po prostu aż wstyd. Aż wstyd, że ktoś takie rzeczy mówi. No ale cóż, jak się nie znosi Chin, to nie można inaczej mówić. Także to jest, dlaczego ja zatem o tym mówię, dlatego że wirtualna Polska to jest miejsce, gdzie jest, zdaje się, najchętniej czytanym portalem w Polsce. Nie rozumiem tego, ale no cóż. Łajdacki portal, ale najbardziej czytany w Polsce i dlatego ten artykuł na pewno przynajmniej częściowo zostanie przeczytany przez kilkadziesiąt, pewnie tysięcy osób. No a to jest załganie pomieszane z częściowymi prawdami. Co można z takiego artykułu wyciągnąć? No, breje. No bo breje. No bo jeśli w beczce zmiesza się miód nie z łyżką dziegciu, a z wiadrem dziegciu, no to co wychodzi z tego? Niejadalna breja. Także nie polecam Państwu tego artykułu, ale ewentualnie tych, którzy są w stanie, którzy mają wiedzę odpowiednią, znaczy tacy ludzie raczej nie czytają bredni tego Góralczyka. No ale gdyby jednak się zdarzyło, że ktoś ma wystarczającą wiedzę na temat tego Chin, no to przeczytanie tego pozostawi tylko niesmak. Jak ktoś lubi mieć niesmak w ustach, no to co ja mam na to poradzę? To wolałbym, znaczy sugerowałbym, żeby zamiast przeczytać tekst z Góralczykiem w roli głównej, żeby sobie polizał jakąś potrawę, która powinna trafić do śmieci. Z jełczałą, z starą, spleśniałą i stęchłą. Efekt będzie dokładnie ten sam. Naprawdę. Niesmak pozostaje straszny. Tak, dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia.